Mam nadzieję, że pamiętacie wszyscy, jaki cykl rozpoczęliśmy, o czym mówimy. O Kościele. Tak. A więc wracam do cyklu o Kościele. Mówimy o tym, czym on jest, do czego został powołany, w jaki sposób powinien oddziaływać. I w tych rozważaniach moich na temat Kościoła chcę się opierać na pewnej definicji, którą końcem września zacytowałem. Ja będę chciał ją powtórzyć, jeszcze do niej nawiążę. Kościół to żywa społeczność ludzi wierzących w Pana Jezusa i naśladujących Go, zorganizowana dla wspólnego realizowania trzech celów. Uwielbiania Boga, wzajemnego budowania się wierze i pomnażania własnych szeregów. Jeżeli pamiętacie, ci z was, którzy brali udział w tych dwóch poprzednich częściach, ci z was, którzy być może po raz pierwszy śledzą ten temat, poruszyłem dwa zagadnienia. Pierwszym były małe grupy. Mówiłem o zasadności ich występowania, mówiłem o tym, czym są dla Kościoła, że mają funkcjonować nie jako alternatywa dla Kościoła czy konkurencja, ale powinny być takim dopełnieniem. Powinny być miejscem, które skupia ludzi, których chcemy przyciągnąć do Chrystusa, którzy z różnych względów z Kościołem mają niezbyt pozytywne skojarzenia. Chcemy w tych grupach domowych generalnie mówić o rzeczach najważniejszych, a później wprowadzić ich do społeczności Kościoła. Więc ta pierwsza część poświęcona była grupom domowym. Natomiast w drugim kazaniu zwróciłem uwagę, że między innymi Kościół, czyli świadomie wierzący ludzie, to ciało Chrystusa, to Jego oblubienica i to Boży lud. Mówiłem o tym, co z tego wynika i do czego to zobowiązuje. Bo bycie w Kościele do czegoś zobowiązuje. Nie ma bycia w Kościele dla samego bycia. Nie ma zaliczania pewnych rzeczy. Mówimy o Kościele jako o ciele Pana Jezusa, jako o tych ludziach, którzy w sposób świadomy naśladują Chrystusa. Mówimy o takim rozumieniu Kościoła. Nie mówię o organizacji. Ale mówię o świadomym wyborze, o świadomych konsekwencjach. A więc jestem w Kościele i do czegoś mnie to bycie w Kościele zobowiązuje. Natomiast dzisiaj chciałbym skupić się na pierwszym z tych trzech celów podanych w tej definicji Kościoła. Czyli będę mówił na temat uwielbiania Boga. Jeżeli Kościół to żywa społeczność ludzi wierzących w Pana Jezusa i naśladujących Go, zorganizowana dla wspólnego realizowania trzech celów i pierwszym celem jest uwielbianie Boga albo uwielbienie Boga. I chcę powołać się na dwa miejsca biblijne z wielu, ale chcę tylko przytoczyć dwa. Pierwsze znajdziemy w Dziejach Apostolskich. W drugim rozdziale jest to znany tekst, który opisuje funkcjonowanie pierwszego kościoła, pierwszego zboru, a więc Dzieje Apostolskie, rozdział drugi. Wiersz 42, 46, a później będę czytał dwa wersety z listu do Rzymian z rozdziału 15. Na razie Dzieje Apostolskie, rozdział drugi. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. I drugi tekst odwołuje się do Pawła, apostoła, list do Rzymian, rozdział 15, strona 1223. I chcę przeczytać pierwszą część wiersza 5 i wiersz 6. Gdzie Paweł pisze tak. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, teraz wiersz 6, abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co powinno charakteryzować Kościół? Czego poszukujemy w Kościele? Czego oczekujecie od Kościoła? Wybaczcie, że użyję tej formy gramatycznej. Czego oczekujecie od Kościoła? I zadawaliście sobie takie pytania? Mam nadzieję, że tak. Może przede wszystkim pragniemy w Kościele znaleźć dobrą, piękną muzykę ze starymi pieśniami. Nie interesują nas współczesne refreny chrześcijańskie, tak zwana muzyka worshipowa. Oczekujemy pięknie, potężnie brzmiących organów, śpiewu starych, dobrych hymnów. Może sami nie umiemy albo nie lubimy śpiewać, ale właśnie taka muzyka do nas przemawia i według nas najlepiej pasuje do nabożeństwa, a w dodatku uważamy, że ona najbardziej podoba się Bogu. Może tego oczekujemy od Kościoła. Albo wręcz przeciwnie. Może oczekujemy, żeby w Kościele grana była tylko muzyka worshipowa, uwielbieniowa. Bo ta, do której byliśmy przyzwyczajeni teraz, już nie przemawia do współcześnie funkcjonujących ludzi. A może daleko ważniejsze od muzyki jest dla nas nauczanie, więc poszukujesz Kościoła, w którym w mniejszym stopniu zwracasz uwagę na formę, ona cię tak nie interesuje, gdy chodzi o kwestie muzyczne. Natomiast oczekujesz dobrych, biblijnych, poruszających kazań, zmuszających do myślenia i zachęcających do bliskiej relacji z Bogiem. Może takie są twoje oczekiwania. A może szukasz szczególnej atmosfery, która działa na ciebie kojąco. A może poszukujemy Kościoła, który jest pełen ducha, pełen poweru, gdzie wreszcie będziesz mógł się zachowywać bez krępowania, będziesz mógł głośno wyrażać swoje emocje i kiedy będziesz podnosił ręce w modlitwie albo w uwielbianiu, dla nikogo z obecnych nie będzie to gorszące, bo prawie wszyscy albo większość będzie robiła to samo, co ty. Czym jest Kościół? Jeszcze raz przytoczę tę definicję, na której będę się opierał w kolejnych też kazaniach. Kościół to żywa społeczność wierzących w Pana Jezusa i naśladujących Go, zorganizowana do realizacji trzech celów. Wielbienia, uwielbiania Boga, wzajemnego budowania się w wierze i pomnażania własnych szeregów. Ta definicja nie mówi do realizacji jednego z trzech celów i teraz wybierzmy sobie ten, który będzie nam odpowiadał, ale Kościół jest to społeczność, która zorganizowana została dla realizacji trzech wszystkich. Wielbienie, budowanie i pomnażanie własnych szeregów, czyli oddziaływanie na zewnątrz. Zacznę więc od tego pierwszego. Wielbienie, uwielbianie Boga. Jakie jest potoczne rozumienie wielbienia Boga? Co przychodzi ci na myśl, kiedy myślisz albo mówisz o wielbieniu Boga? Nieraz spotykamy się z taką opinią albo sami jesteśmy autorami tej opinii. Dzisiaj na nabożeństwie było rewelacyjne uwielbianie. Albo ten lub tamten zbór ma doskonałą grupę uwielbiającą. Wspaniale się śpiewa, gdy wielbienie prowadzi dobry zespół. Albo ta muzyka pozwala mi uwielbiać Boga z całego mojego serca. Jeżeli rozumienie wielbienia Boga idzie w tym kierunku, to według tego rozumienia uwielbianie to nic innego jak muzyka. I wielu ludzi chętnie pod tym się podpisze, albo dla wielu ludzi tego rodzaju rozumienie uwielbiania Boga jest jednoznaczne. Wielbienie Boga, czyli to, czego byliśmy świadkami, w czym uczestniczyliśmy. Jednak sprowadzenie uwielbiania tylko do formy muzycznej, do oddawania Bogu chwały i czci jedynie przez śpiew i określoną muzykę, bądź mówienie, że w uwielbianiu Boga muzyka jest najważniejsza, delikatnie mówiąc, jest troszeczkę uproszczeniem tematu. Absolutnie nie deprecjonuje roli muzyki, jaką odgrywa ona w naszych nabożeństwach. I sam przez wiele lat modliłem się o to, żeby nasze nabożeństwa wyglądały w taki sposób. I pamiętam kiedyś w czasie tygodnia ewangelizacyjnego, kiedy prowadziłem jeszcze śpiew z grupą muzyczną, jako młody wikariusz powiedziałem, że moim marzeniem, pragnieniem jest, żeby kiedyś w kościele, w którym będę proboszczem, uwielbianie wyglądało w taki sposób, jak dżingielowie pod namiotem. Nie deprecjonuję więc roli muzyki i zależy mi na tym i mam nadzieję, że nam wszystkim zależy na tym, żeby ta muzyka była zawsze na najwyższym poziomie. Żeby w ogóle w Kościele Pana Jezusa była ona najlepsza, zarówno gdy chodzi o treść, jak i o wykonanie. Bo nasz Pan jest godzien mieć to, co najlepsze. Jeżeli dał nam to, co miał najlepsze, to oczekuje, że też będziemy dawali to, co najlepsze. Między innymi najlepszą muzykę. W słowach jednej ze swoich piosenek prekursor muzyki CCM, nieżyjący już piosenkarz Larry Norman, stawia takie pytanie, dlaczego diabeł musi mieć najlepszą muzykę? Dlaczego? Dlaczego Bóg nie może mieć najlepszej muzyki? I zwróćmy uwagę, jeżeli cofniemy się lata wstecz, choćby nawet, kiedy interesujemy się muzyką klasyczną i słuchamy kompozycji Jana Sebastiana Bacha, który zawsze pisał Soli Deo Gloria, to była najlepsza muza, której człowiek mógł doświadczyć. I to, co najlepsze, ci ludzie dawali Bogu. Dlaczego więc to, co najlepsze, ma mieć diabeł? Tak samo, gdy chodzi o muzykę. Jednakże, czytając Biblię, odkrywamy, że uwielbienie Boga to nie tylko taka, a nie inna muzyka, to nie tylko taka, a nie inna forma, jaką przyjmujemy w czasie oddawania Bogu chwały, czy pozycję, jaką zajmujemy w czasie śpiewu czy modlitwy. Uwielbianie Boga to coś więcej niż na przykład tylko szczególna atmosfera, od występowania której uzależniamy jakość naszego duchowego sposobu przeżywania społeczności z Bogiem i społeczności z innymi ludźmi. Musimy na to popatrzeć szerzej i dobrą rzeczą będzie rozszyfrowanie znaczenia słowa uwielbianie. Uwielbienie. Co to jest? Uwielbianie, uwielbienie. W słowniku języka polskiego czytamy, gdybym nie powiedział, nie podał źródła, to jestem przekonany, że jeżeli nie wszyscy, to większość z nas powiedziałoby, napisał to ktoś wierzący. W słowniku jest tak napisane. Uwielbienie to okazywana bezgraniczna cześć, głęboka miłość, ogromna fascynacja, adoracja. Natomiast uwielbiać kogoś to oddawać komuś bezgraniczną cześć, kochać tego kogoś wielką miłością, zachwycać się tą osobą, czcić ją, adorować. Natomiast gdy chodzi o synonimy uwielbienia, znajdujemy szacunek, poważanie, uznanie, poszanowanie, kult, podziw, respekt, estyma, admiracja i uszanowanie. I teraz, jeżeli tej definicji, myślę, że bardzo zręcznej, skonstruowanej, oddającej całość, jeżeli tej definicji nadamy teraz duchowe znaczenie, bo o takie nam chodzi, i umieścimy tę definicję w kontekście Boga i naszej relacji, czy tego, co powinno charakteryzować nas i Boga, gdy chodzi o kwestię oddawania Bogu czci, naszego względem Niego nastawienia, to możemy powiedzieć, że uwielbienie w swoim najprostszym znaczeniu to sposób, w jaki wierzący reaguje na Boga, który objawia mu swój charakter, Boga, który do niego przemawia przez swoje dzieła, który obdarza go swoimi błogosławieństwami. Czyli niejako jest to reakcja zwrotna na to, co Bóg dla nas uczynił i co Bóg czyni codziennie. Czyli uwielbienie jest to zwrotna reakcja na to, co Bóg dla nas uczynił i to, co czyni codziennie. I myślę, Darek, że brakowało ci słów, żeby potem, co się wydarzyło, powiedzieć Bogu, co do Niego czujesz. Bo w pewnym momencie zaczyna nam brakować słów. Kiedy jesteśmy świadomi, co Bóg dla nas zrobił. I jestem przekonany, że jeżeli Bóg nas wyciągał z wielu trudnych momentów, brakowało nam słów. Chyba, że wychodziliśmy z założenia, że nie ma o czym dyskutować, bo to nam się należało. Głównym hebrajskim słowem określającym uwielbienie jest hawa, które znaczy uniżenie, pokłon, oddawanie chwały i czci i też padanie na twarz. Zwróćmy uwagę, gdy chodzi o to ostatnie, padanie na twarz, nie na plecy. Użyte jest to słowo w Starym Testamencie 95 razy i wyraża fizyczny akt, jak również opisuje stosunek umysłu i woli człowieka do Boga, a dopiero później określoną postawę. Pierw występuje to na opisanie tego, co w nas występuje, co ma miejsce, postawę mojego umysłu, które potem ma przełożenie na moją fizyczną postawę, na mój sposób reagowania i zachowania. Wyraża także cześć, uwielbienie i hołd składane zwierzchnikowi. Niekiedy odnosi się do człowieka, lecz przede wszystkim, jak powiedziałem, odnosi się do Boga i jemu jest podporządkowany. Natomiast w greckim języku podstawowym słowem określającym uwielbienie, gdy chodzi o Nowy Testament, to proksuneo, oznaczające padanie na twarz, oddawanie szacunku przed władcą albo bóstwem. I w Nowym Testamencie to słowo występuje 59 razy. Ale idea padania na twarz jest mniej uwypuklona w Nowym Testamencie. Bardziej podkreślona jest wewnętrzna postawa, pokorne poddanie umysłu, duszy i całego ciała Boga, a więc całego człowieka. Czyli uwielbianie Boga jest niczym innym jak rozkoszowaniem się Bożą obecnością. Jest to praktycznie rozkoszowanie się Bożą wspaniałością, dobrocią. Żeby takie rozkoszowanie miało mieć miejsce, musi występować czas. My nie mamy czasu na choćby nawet na posiłek, prawda? Szybko, szybko, bo nie ma czasu. Może niezręczne porównanie, ale jeżeli coś konsumujemy bardzo szybko, nie mamy czasu, żeby rozkoszować się nad walorami smakowymi tego, co jemy, tak? Stąd też nie dziwmy się, że kiedyś celebrowano wspólne posiłki. Oczywiście czas był poświęcony na rozmowie, ale celebrowano posiłki. Żeby rozkoszować się Bożą obecnością, potrzebujemy czasu. Jeżeli nie będziemy mieli czasu dla Boga, nie będziemy w stanie Go uwielbiać. Nie będziemy mieli sposobności rozkoszować się Jego obecnością. Bo powiemy Mu, Panie Boże, wybacz, za 5 minut mam kolejne spotkanie. Teraz nie mam czasu. A kiedy odkładamy to na wieczór, bardzo często jest tak, że wieczorem albo ktoś ściągnie okulary z naszego nosa, zamknie Biblię i zgasi światło, albo my to sami zrobimy, bo już jesteśmy zmęczeni. W Biblii znajdujemy takie 4 etapy rozwoju uwielbienia, oddawania Bogu czci i chwały. I pozwólcie, że pokrótce przytoczę. Uwielbienie składane przez patriarchów wokół prostego ołtarza. To był sam początek. Ołtarze były kiedyś budowane albo z ziemi, albo kawałków nieociosanych kamieni. Nie miały ustalonego kształtu i wygląd był uzależniony od materiału, z którego były wykonywane. Jak podaje Biblia, ołtarze mogła być pojedyncza skała albo olbrzymi kamień, albo wiele kamieni. I oddawanie Bogu czci na ołtarzu, skupianie się na Bogu, uwielbianie Go, mogło wiązać się albo ze składaniem Bogu ofiar, albo z aktem wylania oliwy, jak to na przykład zrobił Jakub, by uczcić Jahwę. Czytamy o tym, nie będę teraz cytował tych wersetów. Pierwszy ołtarz wspomniany w Starym Testamencie to był ołtarz zbudowany przez Noego po potopie. I tam czytamy, co Noe robił przy tym ołtarzu. Następny ołtarz buduje Abraham, czytamy w 1 Mojżeszowi 12. Potem mamy ołtarz zbudowany jeszcze przez Jakuba, Mojżesza i Jozuego. Znaczenie ołtarza jako miejsca, w którym modlono się do Boga, Bogu oddawano cześć i uwielbienie, że to było takie ważne. W Biblii znajdujemy ponad 433 miejsca, które mówią o tym, że uwielbienie miało miejsce przy składaniu ofiar, przy ołtarzu. Później mamy zorganizowane uwielbienie w przybytku oraz w ołtarzu przy świątyni. A więc następnym stopniem rozwoju w oddawaniu czci w Starym Testamencie jest przybytek, który z czasem przeradza się w świątynię. Żydzi gromadzili się wielkimi tłumami, żeby oddawać Bogu cześć. Bibliści mówią, że z całego terenu śródziemnomorskiego świata ściągali Żydzi do Jerozolimy, żeby tam wielbić Boga. Łączyli się w uwielbianiu Boga, kiedy była świątynia Salomona. Wiecie, ilu śpiewaków, lewitów i muzyków uwielbiało Boga? Niejako dawało ton i nastrajało ludzi? 5000. 5000 lewitów, śpiewaków, muzyków w świątyni Salomona. Jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić? Jak to się rozlegało? Jak to szło z Jerozolimy? Istotną częścią tego uwielbiania, oprócz muzyki, była również pokuta, wyznawanie grzechów, szukanie Bożego przebaczenia, kwestia modlitwy. Potem mamy uwielbianie w synagodze. Jest to najpóźniejsza forma grupowego uwielbiania. Synagoga dosłownie oznacza miejsce zgromadzeń. Szczególnie kiedy Żydzi byli na wygnaniu w niewoli babilońskiej. Tam budowali synagogi, tam oddawali Bogu chwałę. Kiedy wrócili do ziemi obiecanej, nie było świątyni, ale budowane były synagogi. Urok synagogi polegał na jej nieformalności i kładzeniu nacisku na studiowanie Starego Testamentu. Jak wiemy, w czasach Pana Jezusa synagoga, czy tak samo później apostołowie, to było miejsce, gdzie oni wstępowali i zwiastowali Ewangelię. I wreszcie chrześcijańskie uwielbienie. Kiedy popatrzymy do dziejów apostolskich, do drugiego rozdziału, kiedy w ogóle popatrzymy do całej historii dziejów apostolskich. Dzieje apostolskie to jest relacja. Na dziejach apostolskich nie budujemy doktryny Kościoła. Dzieje apostolskie relacjonują, jak Kościół się rozwijał. I ciężko byłoby powiedzieć, że w takim wypadku musimy powielić to, co było w dziejach apostolskich. Jeszcze raz podkreślam, dzieje apostolskie nie służą do budowania doktryny chrześcijańskiej, od tego mamy listy, gdy chodzi o nauczanie, ale dzieje apostolskie Łukasz opisuje, jak to wyglądało. I między innymi w drugim rozdziale mamy napisane, wymienione cztery główne elementy takiego oddawania Bogu chwały, wielbienia Boga, które cechowało nie tylko życie pierwszego zboru w Jerozolimie, lecz myślę, że tak samo życie pierwotnego Kościoła. Trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, łamaniu chleba i w modlitwach. Ale żeby teraz przejść do współczesności. Kochani, po co zostaliśmy stworzeni? Po co zostałeś stworzony? Żeby jakoś to życie przeżyć? Zastanawiałeś się nad tym pytaniem, po co zostałeś stworzony? Żeby wielbić Boga. Taka jest odpowiedź. Każdy z nas został stworzony, żeby wielbić Boga. To nie jest takie oczywiste, ale popatrzmy na przyrodę. Popatrzmy na ptaki. Co one robią? Głos sobie ćwiczą? Wielbią Boga w ten sposób. Alleluja, chwal duszo moja Pana, chwalić będę Pana, pókim żyw, śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę. Psalm 146. Drugi werset, który czytałem na samym początku z listu do Rzymian, 15 rozdział. A Bóg niech sprawi, abyście jednomyślnie, jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście w drugim rozdziale pisze: i wy sami jako kamienie żywe budujecie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Po co żyjemy na ziemi? Żeby rozgłaszać cnoty tego, który nas stworzył, który nas powołał. Kochani, nie może być szczerego wielbienia Boga bez poddania wewnętrznego życia człowieka Bogu. Każde działanie wierzącego człowieka, każda myśl ma być wielbieniem Boga. Bardzo jednoznacznie wyraża to Paweł, który pisze w liście do Kolosan w 3 rozdziale, a później w 1 Koryntian 10 rozdział. Wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Możemy Boga uwielbiać w różny sposób. Już tak bardzo praktycznie. W osobistym, cichym czasie. Kultywując relacje sam na sam z Bogiem. Chodzi o nasze modlitwy. Dla pierwszych chrześcijan modlitwa była bardzo istotną częścią ich życia. Dla nas też. Dla ciebie też modlitwa jest bardzo istotną częścią życia? Czy dla mnie też? Dla pierwszych chrześcijan modlitwa była kluczem do ich sukcesów, jeżeli tak można powiedzieć. Klucz do duchowych sukcesów. Modlitwa. Jedną z części składowych modlitwy, jak wiemy, jest przecież uwielbianie Boga, jest skupianie się na tym, kim Bóg jest. Pomyślmy tak, każdy z nas, zakładam, że każdy z nas się modli. Mam nadzieję, że jest to założenie prawdziwe. Ile w tym naszym czasie modlitewnym, gdybyśmy mieli to podzielić na część, jakie procentowe wielkości moglibyśmy podporządkować uwielbianiu Boga? Modliłeś się dzisiaj rano, mam nadzieję, żeby ksiądz nie zanudzał na kazaniu. Ile procentowej zawartości tej modlitwy dzisiejszej miało uwielbianie Boga? Mówienie Bogu, kim On jest. Ktoś może powiedzieć, ale Bóg wie, kim jest. My mężczyźni często stosujemy te skróty życiowe, skróty myślowe. Jeżeli moja żona wie, że ją kocham, to po co mam jej to mówić? Przecież ona wie. Gorzej, jak nie wie. Nawet jak wie, to ona chce to słyszeć. I drogie żony, to działa w drugą stronę. Nawet jeżeli my wiemy, że nas kochacie, to naprawdę my też to chcemy słyszeć. To szczególny moment, gdy chodzi o uwielbienie Boga, w którym przychodząc przez Boży tron, koncentrujemy się tylko na Nim. Ja wiem, że każdy z nas w kieszeni ma listę rzeczy, o które byśmy zaraz prosili. Ale gdy chodzi o uwielbienie Boga, to jest szczególny moment, w którym koncentrujemy się tylko i wyłącznie na Nim. I wtedy nabieramy jakby innej perspektywy względem tego, w jakim miejscu naszego życia się znajdujemy, czy w kontekście problemów, z którymi się zmagamy. Wtedy głównym tematem, głównym punktem odniesienia nie jesteśmy my sami, bo czasami odnoszę wrażenie, że modlitwa jest tylko kolejnym pretekstem, żebyśmy Bogu mówili o sobie. No bo właściwie On jest od tego, żeby to słuchać. I wychodzi wtedy na to, że w tej modlitwie to my jesteśmy na pierwszym miejscu. A jest zupełnie inaczej. Gdy chodzi o uwielbienie, to Bóg jest na pierwszym miejscu. Może ktoś z was pomyśli, mam nadzieję, że nie. Co ja mam Bogu mówić? Przecież Bóg wie, jaki jest. Kochani, myślę, że rzeczywiście, kiedy uwielbiamy Boga, kiedy oddajemy Mu chwałę, kiedy mówimy, jaki On jest. Oczywiście nasz język jest ubogi. On jest ograniczony. Ale kiedy mówimy, Panie, tak naprawdę pozwól, żebym powiedział Tobie, kim Ty jesteś, to, co dla mnie czynisz, jaki dla mnie jesteś, to praktycznie jesteśmy tymi, którzy są przenoszeni w zupełnie inną rzeczywistość. Pamiętacie objawienie świętego Jana? Tron i baranek. I ci, którzy są przed tronem, i aniołowie, co oni robią? Uwielbiają Boga. Oddają Bogu chwałę. Uwielbianie Boga przybliża nas do naszego Boga. Pozwala się cieszyć Jego obecnością, Jego łaskawością. Nasze uwielbianie Boga jest reakcją na Jego miłość, na Jego obecność, na Jego łaskę, na Jego zaopatrzenie. Jest to więc reakcja wypływająca z relacji z kimś, kogo kochamy, na kim nam zależy, bez kogo nie wyobrażamy sobie życia. Bez takiej bliskiej relacji, żywej, spontanicznej, nie ma reakcji, czyli nie ma uwielbiania. Jeżeli nie mam bliskiej relacji z Bogiem, jeżeli nie masz bliskiej relacji z Bogiem, nie ma mowy o tym, żebyś Boga uwielbiał. Bo uwielbianie jest reakcją na relację. Kiedy wiemy, jaki Bóg jest, kim On dla mnie jest, co On dla mnie zrobił. To jest relacja, a moje uwielbianie jest reakcją. Na jakość naszego uwielbiania Boga ma zasadniczy wpływ jakość naszej z Nim relacji. Jeżeli mamy z Bogiem relację, to nikt nas nie musi zachęcać do tego, żebyśmy Go uwielbiali. Bo to jest coś tak naturalnego, to jest coś tak normalnego, że nie wyobrażamy sobie naszej rozmowy z Nim bez uwielbiania Go. Druga rzecz. Kiedy możemy, czy jak możemy Boga uwielbiać? Jesteśmy społecznością. Tworzymy jako Kościół społeczność. Mamy społeczność z innymi. Kwestia modlitwy, czytania słowa, dzielenia się świadectwem o Bożym prowadzeniu. Choćby nawet spontanicznym świadectwem tego, co doświadczyliśmy kilkanaście minut temu, kiedy Darek prosił o to, żeby mógł się z czymś podzielić. Kiedy tak naprawdę dzielimy się informacjami o Bożym prowadzeniu, i to wszystko oddaje Bogu chwałę i pobudza innych do wielbienia Boga, do wywyższania Go. Jestem przekonany, że gdybyśmy mieli więcej czasu i gdybyście mieli więcej odwagi, to po tym, co mówił Darek, byłyby następne informacje. Chcę oddać Bogu chwałę, bo Bóg to, to, to i to zrobił. Potem byłaby następna relacja. Chcę oddać Bogu chwałę. Czyli to mobilizuje nas do tego, wspólna społeczność, do oddawania Bogu chwały. I trzecia rzecz, najtrudniejsza. Najtrudniejsza. Uwielbianie w codziennym, normalnym życiu. W naszych czynnościach, w naszym podejściu do obowiązków, w naszym podejściu do życia. Ludzie mówią, idę do kościoła, żeby tam czcić Boga, oddawać Mu chwałę. Czy jednak kościół jest jedynym miejscem, w którym oddawać powinniśmy Bogu chwałę? Wcale nie zachęcam do tego, żebyście przestali uczestniczyć w niedzielnych zgromadzeniach. Ale pragnę uzmysłowić każdemu z nas, że tak jak mówię, idę do kościoła uwielbiać Boga, tak samo mówię, idę do szkoły uwielbiać Boga, idę do pracy uwielbiać Boga, idę na rozmowę z klientem uwielbiać Boga. To między innymi miał na myśli Paweł, pisząc w Kolosan, czytam inne tłumaczenie, powinniście tak postępować, aby nawet gdy pijecie i jecie, przynosić Bogu chwałę. Znany biblista angielski William Berkeley powiedział, prawdziwe uwielbienie jest ofiarowywaniem codziennego życia Bogu. Prawdziwe uwielbienie nie jest czymś, co odbywa się w kościele. Prawdziwe uwielbienie jest czymś, co widzi współczesny świat w każdym z nas. Uwielbianie Boga, oddawanie Mu chwały jest niczym innym jak tylko sposobem okazywania Bogu wdzięczności. W kościele możemy się zachęcać, w kościele jest łatwiej. Ale kwestia naszej codzienności, kiedy jesteśmy pośród ludzi, którzy Boga nie znają. Kochani, uwielbianie wtedy, kiedy opadną emocje, gdy jesteśmy sami, gdy nie ma odpowiedniego nastroju ani właściwej muzyki, kiedy ma miejsce szara codzienność, kiedy jest choroba, doświadczenie, problemy, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, poprzez to, jakimi jesteśmy, jak pewne rzeczy wykonujemy, tym wielbimy Boga. Czyli uwielbianie Boga to nic innego, jak tylko sposób życia skoncentrowanego na Bogu. To dawanie świadectwa o naszym Panu. To dawanie ludziom do myślenia. To konfrontowanie ludzi z Bożym Słowem, z naszym życiem. Tak jak pisze o tym Piotr, tłumaczenie dynamiczne. Zważajcie na swoje postępowanie, żyjąc wśród niewierzących, bo choć często mają o was złe zdanie, oczerniają was, widząc wasze dobre zachowanie, nawrócą się też do Boga i będą Go chwalić. I kochani, takiego uwielbiania, oddawania Bogu chwały, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, życzę każdemu z nas i to każdego dnia. Bo uwielbianie Boga to jest koncentrowanie się na Nim. To jest mówienie Bogu, kim On jest, co dla nas uczynił. To jest odkrywanie Boga, jakim On jest. I dziękowanie Bogu za to, co zrobił i co czyni na co dzień. A przecież to jest zadanie Kościoła. Bo Kościół, tak jak powiedziałem, to żywa społeczność ludzi wierzących w Pana Jezusa i naśladujących Go, zorganizowana dla wspólnego realizowania trzech celów. Pierwszym jest uwielbienie Boga. Niech was Pan Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, chcemy Tobie dziękować za Twoją zachętę. Nie jesteś próżnym Bogiem, który dopomina się czegoś, co Mu się należy, ale Panie, kiedy patrzymy na to wszystko, co nas otacza, Kiedy patrzymy na Twoje zaopatrzenie, kiedy patrzymy na Twoje prowadzenie, na Twoją ochronę, na Twoją cierpliwość, przecież to są takie konkretne elementy, które nas zachęcają do tego, żeby oddawać Tobie chwałę, żeby Cię wielbić, żeby mówić Tobie, kim Ty jesteś, że bez Ciebie nie wyobrażamy sobie życia. Chcemy Cię, Panie, prosić, abyś rozwiązywał nasze usta, gdy chodzi o mówienie, kim Ty jesteś. Panie, abyśmy nie powtarzali tych samych fraz, ale żebyśmy, mając z Tobą relację, traktowali uwielbienie jako reakcję na to, co się Tobie należy. Żebyśmy mieli czas na rozkoszowanie się Twoją obecnością. Nie tylko na rozczytywanie Twojej woli, ale, Panie, na spędzanie czasu z Tobą. Kiedy będziesz nam przypominał te wszystkie momenty naszego życia, za które może Tobie nie podziękowaliśmy, ale w trakcie których nas cudownie przeprowadzałeś i zachowywałeś. Panie, spraw, żebyśmy jako Kościół mogli być Kościołem oddającym Tobie chwałę, uwielbienie i cześć. Dziękujemy, że nas do tego zachęcasz. Nie tylko, żebyśmy to robili tutaj w Kościele, ale od jutra zaczęli, gdziekolwiek będziemy, swoją postawą. Panie, abyśmy komunikowali, że jesteśmy inni, że do Ciebie należymy i abyśmy prowokowali ludzi do stawiania pytań. Chcemy Cię prosić, abyś błogosławił społeczność tą, którą będziemy chcieli przeżywać. Abyś błogosławił nasze rozejście do domów. Abyś błogosławił nasze domy, Ojcze. Jesteśmy Tobie wdzięczni za wiele wysłuchanych przez Ciebie modlitw, ale też z taką pokorą, Panie, spraw, też z determinacją i zaufaniem. Chcemy przynieść przed Twój tron tych, którzy potrzebują Twojego dotknięcia, Twojego uzdrowienia, Panie, którzy potrzebują też i takiego Twojego wyciszenia, Twojej bliskości, Twojej obecności, zmian, które Ty możesz czynić. W Twoje ręce chcemy przynieść Mariusza w szpitalu, Czesława, Andrzeja, który jest w szpitalu, Igora, Pana Michała Sklepek, Pana Bogusława z Rudy, Natalię z Cieszyna, ale szczególnie ją i jej męża, Grzegorza. Chcemy przynieść wszystkich chorych, tych, którzy dochodzą do zdrowia, tych, którzy czekają na operacje, na jakieś zabiegi. Prosimy o Twoje dotknięcie. Wszystkich tych, którzy zmagają się z żałobą, również o Twoją pociechę, Panie, o Twoje prowadzenie. Pragniemy Cię błogosławić, oddawać Tobie chwałę i cześć. Panie, spraw, żeby to było zawsze spontaniczne i szczere, i aby nam wlewało w serca wiele radości, bo jesteś godzien wszelkiej chwały i czci. A modlę się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa. Amen.